Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska, Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj, proszę Państwa, przeniesiemy się w świat zwierząt. Moimi Państwa gośćmi są pan Daniel Nitowski, łowczy okręgowy w Ciechanowie, i pan Adam Gerej, dyrektor okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie. Dzień dobry, witam Panów bardzo serdecznie.
Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry Państwu.
Daszbór.
Panie łowczy, dzisiaj mam nadzieję dowiemy się, jak wypada stan zwierzyny w lasach Okręgu Ciechanowskiego. Zakończyło się właśnie, czy też trwa może liczenie dzikich zwierząt jeszcze?
Całym rokiem myśliwi są zobowiązani do monitorowania stanów zwierzyny i oczywiście co roku składamy takie raporty z tych taksacji, bo to jedna z metod prowadzenia stanów liczebności zwierzyny. Kontrolowania ich. Te w tym roku już zostały zakończone i zauważamy pewne zmiany.
Ale to powiedzmy jeszcze o tym samym liczeniu, o wynikach za chwileczkę, bo ja chciałabym wiedzieć, myślę nasi słuchacze również, kto liczy i jak się liczy dziką zwierzynę.
Obowiązek monitorowania tych stanów, czyli liczenia tej zwierzyny, spoczywa na dzierżawcach obwodów łowieckich, czyli na kołach łowieckich, czyli bezpośrednio na myśliwych. Metod jest kilka. Tak jak wspominałem, metoda taksacji, czyli między innymi pędzeń próbnych, ale nie tylko, bo obserwacji zliczania tropów, ale także nowoczesne technologie w postaci nalotów dronami, a w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z terenem trudno dostępnym i obiektem liczenia jest już nie tylko zwierzyna, ale na przykład zwierzęta chronione, zdarza się stosować również naloty przystosowanymi do tego samolotami.
Ale rozumiem, że tutaj spacery są podstawą, tak?
Myśliwych. Tak, zdecydowanie.
Trzeba lubić chodzić.
Tak, i to muszą koła łowieckie wykonać, bo tak jak wspomniałem, jest to konieczność i obowiązek. Jest to bodaj najważniejsza informacja dla planowania gospodarki łowieckiej.
Jakiej zwierzyny jest za dużo w tej chwili? Co pokazały te wyniki liczenia?
Wyniki tegorocznego liczenia zwierzyny wskazały na wzrost populacji zwierzyny płowej, utrzymywaną tendencję spadku zwierzyny grubej, czyli dzików, co oczywiście ma związek z programem zwalczania ASF-u, a tej zwierzyny, której największy wzrost zauważyliśmy, to jest wśród tej zwierzyny płowej oczywiście łoś.
Czyli cały czas jest łosi za dużo, jednym słowem.
Trudno jest dookreślić dokładnie, co znaczy za dużo w ogóle w przypadku łosia. Natomiast wiemy, że ta liczba łosi, którą mamy w Okręgu Ciechanowskim, z całą pewnością powoli staje się już nie do wytrzymania ze względów gospodarczych, nie tylko dla leśników, ale przede wszystkim dla rolników, nie wspominając już o tym niebezpieczeństwie wynikającym z przerostu populacji w kontekście sytuacji drogowych, tak? Tych niebezpieczeństw związanych z kolizjami, z tak dużym roślinożernym zwierzęciem o największych rozmiarach, jakie mamy wśród jeleniowatych w Polsce.
Myśli pan, panie łowczy, że te wyniki pozwolą podjąć decyzję o zmniejszeniu populacji łosia, czy to jest za wcześnie jeszcze?
Powiem tak, ja bym bardzo chciał, żeby zostały w końcu podjęte decyzje w oparciu o jakąś skoordynowaną strategię w zarządzaniu łosiem. Myślę, że w niedalekiej przyszłości będzie to konieczne wobec innych gatunków, ale gatunków chronionych. Moratorium, które obowiązuje, a więc zawieszenie możliwości wykonywania polowania na łosie, spowodowało wręcz brak, siłą rzeczy brak, gospodarowania populacją łosia. Przełożyło się to na tą eksplozję populacyjną, jaką obserwujemy. Mam nadzieję, że, tak jak powiedziałem, że ktoś w końcu dojrzy problem związany z tą nadpopulacją łosia, która będzie miała coraz bardziej intensywny i pewnie niebezpieczny wpływ na wiele aspektów naszego życia.
A jak to jest z łosiami, jeśli chodzi o wypadki drogowe, których nie brakuje w naszym rejonie? O nie, bardzo często oczywiście informacje do nas docierają. Dlaczego łosie są tak bardzo na drogach niebezpieczne?
Budowa ciała łosia, a więc umiejscowienie środka ciężkości, zwykle w przypadku zdarzenia drogowego, kolizji pojazdu z nim, powoduje, że całość ciężaru, środek ciężkości, a więc całe ciało oparte na nogach, które w języku łowieckim nazywamy badylami, wpada z pełnym impetem, z pełną siłą do samochodu. I są to kilkutonowe przeciążenia w przypadku, no oczywiście jest to uzależnione od prędkości pojazdu. W związku z tym są to szczególnie niebezpieczne zdarzenia, gdzie niestety zdarza się tak, że nawet nie tylko kończy się to tragicznie w kwestiach zdrowotnych, ale również kierowcy czy pasażerowie ponoszą śmierć. I to jest absolutna tragedia. Jest to z pewnością związane ze zwiększeniem tej populacji i niegospodarowaniem nią. Mamy taką nadzieję, o czym wspomniałem, że chociażby ze względu na ten aspekt ktoś w końcu podejmie decyzje, oczywiście oparte o wiedzę naukową. No i powiem tylko tyle, że z racji posiadanej wiedzy, jaką mają myśliwi, jaką mają leśnicy, ale nie tylko, populacja, każda populacja zwierzyny, zwierząt również, nie tylko tych łownych, jeżeli nie jest właściwie gospodarowana, to degraduje się. Więc w sposób naturalny, jeżeli nie zagospodarujemy łosia, to sama ta populacja po osiągnięciu jakiegoś maksymalnego poziomu pojemności środowiskowej zacznie się degradować, zacznie zamierać i tych przyczyn może być bardzo wiele.
Pani łowczy, a których zwierząt jest jeszcze za dużo w takim razie oprócz łosia?
Tak jak wspomniałem, zauważyliśmy wzrost ogólnie wśród zwierzyny płowej. Ta silna tendencja do odradzania się populacji dzika i oba te wzrosty przez nas obserwowane związane są z przede wszystkim bardzo delikatnymi zimami, z dużą ilością bazy żerowej na polach rolnych. Te sytuacje, które obserwujemy w środowisku, to znaczy zmiany również w tej bazie pokarmowej w sensie zawartości substancji odżywczych, ale nie tylko, bo również związane z tym chociażby występujące w uprawach kukurydzy fitoestrogeny, które pozwalają na taki skokowy rozrost tej populacji z racji tego, że w przypadku dzika loszki, a więc samice dzika są praktycznie gotowe do rozrodu całym rokiem, no to wszystko sprowadza nas, myśliwych, do takiej sytuacji, że musimy dostosowywać te plany pozyskania do tej rzeczywistości. A więc musimy prowadzić gospodarkę łowiecką w oparciu o tą dla nas, tak jak wspomniałem, trudną, nową rzeczywistość, ponieważ te możliwości rozrodcze zwierzyny ciągle wzrastają.
Czyli mówienie, że a szkoda każdego zwierzęcia, że natura zrobi swoje, to już nie te czasy, panie łowczy, rozumiem, tak? Trzeba tutaj ingerować jednak.
Zdecydowanie tak. Myśmy jako ludzkość ten świat już na tyle popsuli, że naszym obowiązkiem, naszym moralnym obowiązkiem jest właściwe zarządzanie populacjami zwierząt łownych, pewnie w kontekście przyszłości nie tylko łownych, ale nawet chronionych, z racji tego, że my im te środowisko naturalne zabraliśmy na swoją ekspansją, tak? Zmieniliśmy zasady w tym środowisku funkcjonujące, tak jak wspominałem, chociażby na przykładzie stworzenia tak gigantycznych stołówek i tak gigantycznych baz żerowych, jak uprawy rolne.
To powiedzmy jeszcze, zanim przejdziemy oczywiście do liczenia rybek również dzisiaj w audycji, to powiedzmy, których zwierząt leśnych jest, analogicznie mówiąc, za mało w takim razie?
Może nie tylko leśnych, bo w przypadku zwierząt łownych obserwujemy nadal tendencję spadkową w przypadku populacji zwierzyny drobnej. A więc tego, co pewnie społeczeństwu kojarzy się najbardziej ze zwierzyną drobną, a więc zajęcy, kuropatw, częściowo też ptactwa wodnego, na które można polować, oczywiście na wybrane gatunki na liście zwierząt łownych. Co więcej, my znamy częściowo przyczyny takiego stanu rzeczy i paradoksalnie to, co pomaga dużym ssakom, takim jak właśnie sarny, jelenie i łosie, profitować i zwiększać swoją populację, a więc te uprawy rolne bardzo często o takim jednolitym charakterze, wielkoareałowe uprawy kukurydzy, chociażby kukurydzy, to taki stan środowiska, zmienionego środowiska, niestety nie jest specjalnie gościnny dla zwierzyny drobnej, W związku z tym ta zwierzyna, nie mając, może dość poetycko mówiąc, miejsca domu swojego, miejsca bytowania, po prostu zanika. Takie są obowiązki myśliwych, nie tylko myśliwych, by tworzyć te miejsca bytowania zwierząt, tak by zapewnić możliwość przetrwania zwierzyny łownej, ale nie tylko zwierzyny łownej, ogólnie zwierząt, również tych chronionych, dla przyszłych pokoleń.
Co daje równowagę oczywiście automatycznie. Panie dyrektorze, to w takim razie zapytam pana analogicznie, czy ryby też się liczy w akwenach wodnych?
Oczywiście ryby się liczy. Nie tylko te ryby, które występują w stanie dzikim. Liczymy również te ryby, które wpuszczamy jako materiał zarybieniowy. Liczymy również te ryby, które pozyskujemy, czyli w wodołowach wędkarskich, w wodołowach jakichś gospodarczych. Akurat na naszych wodach takich odłowów nie ma, są raczej odłowy selekcyjne, ale ryby liczymy zdecydowanie.
Jak to zrobić, proszę powiedzieć, bo w sytuacji tutaj łowczych, prawda, myśliwych, no wiemy już, że tutaj długie spacery są podstawą, no ale też drony, samoloty, ale jak ryby policzyć? Nie wyobrażam sobie tego.
Zacznę od najprostszej metody, czyli rejestrujemy nasze połowy wędkarskie, tak? Wędkarz, który idzie nad wodę, wypisuje sobie w rejestr datę połowu, tak, czyli już wiadomo, gdzie jest. Wpisuje oprócz tego rejestru, a do tego rejestru oprócz daty jeszcze łowisko, w którym aktualnie przebywa i ryby, które złowi. Czyli te ryby, które chce zabrać z łowiska, musi zaewidencjonować, wpisuje do rejestru. My później takim w skali roku mamy wiedzę, ile wędkarze ryb w danej wodzie złowili. Natomiast jeżeli chodzi o takie monitoringi środowiskowe, no to już tutaj używamy takich wysoce wyspecjalizowanych narzędzi, czy skalibrowanych sieci, czy też agregatów połowowych, to już mówimy tu o połowach prądem. No jest odpowiednia metodyka zarówno dla jednej, jak i drugiej metody. No łowimy te ryby, liczymy, no tutaj ewidencjonujemy oczywiście też wagę, długość poszczególnych osobników, oznaczamy co do gatunku, no i te ryby po tych odłowach wszystkie uwalniamy.
Wiemy, że w świecie leśnym łoś się nam tutaj rozpanoszył, a jak to w świecie wodnym? Czego jest za dużo?
No, za dużo na pewno jest takich gatunków wszędobylskich, które no, mają duży potencjał rozrodczy. Ja tak powiem, że na przykład w naszych jeziorach bywa tak, że potrafi się przegęścić leszcz czy krąb. No, w przypadku leszcza jedna samica na kilogram masy ciała potrafi wytworzyć 300 tysięcy jaj, więc tu jest bardzo duży potencjał rozrodczy. No i te ryby no, znajdują dogodne warunki, nie są bardzo wymagające, no i przegęszczając się powodują wypieranie tych gatunków bardziej wyspecjalizowanych.
A czego za mało jest w takim razie w wodach?
No tu nie wiem jak pan łowczy, ale tutaj w przypadku naszych wód i rybactwa jako takiego, wędkarstwa, za mało jest zdecydowanie drapieżników. No to są wysoce wyspecjalizowane organizmy, potrzebujące też do swojego bytowania większej przestrzeni. Ta przestrzeń się kurczy, bo no, niestety widzimy jakie są ostatnie lata, wody przede wszystkim ubywa. Nie ma takich wylewów, jak były przed laty, tak? No, chociażby po naszej tutaj Udynie Ciechanowskiej widzimy, że to teraz już nie jest w zasadzie rzeczka, a mały taki strumyk. Brakuje tej przestrzeni życiowej. Dodatkowo drapieżniki na tej szczycie piramidy troficznej są na samej górze. No i też są no, tutaj wysoce cenione przez wędkarzy. Tu trzeba się uderzyć w własne piersi, że my wędkarze chcemy łowić duże szczupaki, duże sandacze. Niekoniecznie chcemy łowić te mniejsze karpiowate.
Ale rozumiem, że drapieżniki zachowują tę równowagę, tak? Cały czas.
Tak, tak. To drapieżnik zachowuje równowagę, natomiast są przypadki takie, że po tych właśnie naszych monitoringach, badaniach, które prowadzimy, okazuje się, że jest nadmiar na przykład drobnych karpiowatych, tu najczęściej wspomniany już przeze mnie leszcz, krąb czy też płoć, no to musimy wtedy sięgać po narzędzia selekcyjne, czyli nadmiar tych ryb odławiać lub też wprowadzamy w regulaminach takie zapisy, które powodują, że wędkarze nastawiają się na te ryby. Nawet są takie zapisy, że wędkarz, który złowi taką rybę, leszcza na przykład, czy krąpia, ma obowiązek zabrać ją z łowiska. Nie ma możliwości wypuszczenia jej z powrotem do wody.
Panie dyrektorze, zawsze słyszałam od dzieciństwa, że czysta woda to ta, w której są raki. Jaki problem jest teraz z rakami, proszę nam wyjaśnić?
Z rakami jest problem taki, że o tych rakach, o których myślimy, czyli o raku szlachetnym i raku błotnym, które no, występowały u nas od wielu, wielu lat. Praktycznie tych populacji nie ma. Tak, teraz mamy raki, no trzy gatunki takie, no można powiedzieć inwazyjne. To jest rak pręgowaty, rak sygnałowy i rak marmurkowaty. W przypadku tych trzech raków, no to w zasadzie one mają, ich jakby kolonizacja kolejnych wód trwa. No nie dosyć, że konkurują z naszymi rakami o pokarm, o siedliska, to na przykład rak pręgowaty jest nosicielem dżumy raczej, która no, jest śmiertelna dla tych naszych raków brzecznych i raków błotnych. Także tutaj nie każdy rak stwierdzony w wodzie świadczy o tym, że ta woda jest czysta. I nawet te raki pręgowate szczególnie, bo ich jest najwięcej u nas, obserwujemy w bardzo zanieczyszczonych wodach. Także to znaczy ten rak nie jest indykatorem, nie świadczy o tym, że środowisko jest czyste, tak? Odpowiednio czyste.
Skąd one przybyły w takim razie?
No to jakby pochodzenie raków to najczęściej są to zwierzęta, zresztą nie tylko w przypadku raków, ale też w przypadku ryb, które są gatunkami inwazyjnymi, obcymi. Najczęściej wektorem tych ryb jest oczywiście człowiek, tak? I raków jest człowiek. Te zwierzęta pojawiają się w wyniku ucieczek z akwakultury, albo też zostają po prostu wypuszczone przez akwarystów na przykład, tak? Którzy takie zwierzęta sobie hodują w akwarium, a potem one się namnażają, nie mają co zrobić z nadwyżką, no to wypuszczają do środowiska. Zresztą oprócz raków tu taka ciekawostka, nie każdy o tym może też wie, ale teraz są u nas na naszych wodach dwa kolejne ciekawe gatunki. One są oczywiście inwazyjne i trzeba by było je zwalczać, ale biorą na wędkę, co ciekawe. Wędkarze łowią żółwie, żółtolice i czerwonolice. I te żółwie coraz częściej są, no widzimy je na naszych wodach i wędkarze mają z nimi kontakt. No to są na pewno osobniki, które ktoś wcześniej hodował, a potem postanowił uwolnić.
No skoro pirania została znaleziona w rzece, no to tak. Cóż tam dopiero żółwie. A jeśli chciałabym zapytać pana łowczego o drapieżniki, no bo wiemy, że one dają tę równowagę, no ale nie mogę się powstrzymać, panie łowczy, czekałam prawie całą audycję na to pytanie, czy są wilki na naszym terenie? Bo to są moje ulubione zwierzęta i zawsze chciałam pana o to zapytać.
Tak, zdecydowanie. Wilki występują na terenie Okręgu Ciechanowskiego. Występują również w powiecie ciechanowskim. Mamy informacje ze strony służby leśnej, że nie są to wilki w naszym rozumieniu stałe, to znaczy takie, które zadomowiłyby się w sposób taki, że wyprowadzają młode w danym określonym terenie, że są to wyłącznie wilki przechodnie, a więc bywające w określonych porach roku, podążając między innymi za populacjami chociażby jeleniowatych i stołujące się na tych populacjach, ale oprócz nich mamy też do czynienia z paroma nowymi przybyszami, z nowymi gatunkami, które też są drapieżnikami i to pełnoskalowymi drapieżnikami, bardzo niebezpiecznymi dla populacji zwierząt łownych, ale również chronionych. I takim przykładem jest pojawiający się już powoli również na terenie naszego okręgu szakal złocisty, a będący już od paru lat i stwarzający coraz większe niebezpieczeństwo i problemy, szop pracz.
W Polsce?
Tak. Mamy takie...
No zawsze chcieliśmy to... Ameryki, no to mamy szopa na początek.
Tak, tylko że to jest naprawdę wyspecjalizowany, bardzo inteligentny drapieżnik, który naprawdę bardzo destruktywnie wpływa na populację zwierzyny drobnej, zwłaszcza lęgów ptasich, ptactwa wodnego, czyli on ma tą specyfikę swoją, na co wskazuje chociażby jego nazwa, że najchętniej zasiedla tereny wokół cieków wodnych, ponieważ tam może sobie prać to, co zamierza wykorzystać, czy do zabawy, czy do po prostu spożycia. Natomiast mamy to niebezpieczeństwo z nim związane, że jest on również nosicielem wielu patogenów, które niestety są wprowadzane przez niego do środowiska. Również patogenów niebezpiecznych dla człowieka, ponieważ u szopa pracza występują bardzo specyficzne nicienie, które są niebezpieczne również dla nas, zwłaszcza dla dzieci i mogą prowadzić do wielu naprawdę niebezpiecznych chorób, nie wspominając o tym, że jest on, może być w przyszłości pewnie jednym z najważniejszych wektorów środków przenoszenia wścieklizny.
No jeśli dżuma, wścieklizna, więc brzmi to już coraz poważniej. To w takim razie, jeśli panowie pozwolą, chciałabym prosić o skomentowanie takiego zagadnienia. Co państwa organizacje mogą już teraz zrobić, żeby w miarę tę populację w dobrym stanie utrzymać, czyli środowisko łowczych i środowisko wędkarzy? Czy tutaj trzeba jednak zrobić przesiew, mówiąc tak kolokwialnie, tej zwierzyny, tych ryb, tych różnych osobników, żeby ten dobrostan utrzymać, no, na takim przyzwoitym poziomie. Panie łowczy.
Na tym polega gospodarka łowiecka. I tu nie trzeba robić żadnych nowych ruchów, nie ma co wymyślać na nowo prochu, tylko prowadzić tą gospodarkę łowiecką na tych samych zasadach, dostosowując oczywiście pozyskanie do sytuacji, w jakiej jest dany rejon, tak? Mamy w naszym modelu łowiectwa, naprawdę dobrym modelu łowiectwa, wieloletnie plany pozyskania zwierzyny, zatwierdzane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych i roczne plany pozyskania zwierzyny, którą na przykład, no, najistotniejszą informacją dla takiego planu jest to, o czym sobie powiedzieliśmy, a więc to zliczanie zwierzyny. Ale tak jak wspomniałem, myśliwi, prowadząc to gospodarkę łowiecką, prowadząc ją w imieniu państwa, mają obowiązek dostosowywania tych planów pozyskania, a więc regulowania tych populacji, również w kontekście tych wymagań społecznych, nie wspominając już o zwalczaniu chorób wśród zwierząt, nie tylko zwierzyny. No i oczywiście dla samych tych populacji jest prowadzona gospodarka łowiecka, bo tak jak powiedziałem, niegospodarowana populacja w tych warunkach, które zostały przez nas zmienione, w zmienionym świecie, na pewno załamałaby się.
No ale też trzeba zmienić podejście, jeśli chodzi o gatunki chronione, na przykład o łosia, bo w tej chwili no nic nie możecie państwo zrobić z łosiem.
Łoś jest zwierzęciem łownym, natomiast obowiązuje cały czas na niego moratorium, to znaczy zakaz pozyskiwania, to tak w wielkim skrócie, nie można po prostu na łosia polować.
Panie dyrektorze, to co w takim razie zamierzacie zrobić w środowisku wędkarskim, to znaczy w gospodarce wodnej?
Tak, my jako wędkarze generalnie też no, działamy na zasadzie no, planów, które są dziesięcioletnie. To tak naprawdę taki sporządzany jest dokument, który się nazywa Operat Rybacki. Ten dokument musi być zaopiniowany pozytywnie przez Państwowy Instytut Rybacka Śródlądowego w Olsztynie. I na tej podstawie my prowadzimy swoją działalność. Natomiast no, zmagamy się z wieloma problemami, bo to mówiliśmy wcześniej o drapieżnikach. No, nasze wysiłki finansowe przede wszystkim, tak, praca naszych członków przy zarybieniach. No to skupiamy się przy tych gatunkach, które są najbardziej zagrożone, czyli gatunkach drapieżnych i nie mówiłem o nich wcześniej, ale gatunkach prądolubnych, tak zwanych reofilnych, które w wyniku zabudowy rzek, różnego rodzaju progami, tamami, jazami, tracą swoje siedliska, tracą miejsca rozrodu i jakby nasza praca skupia się na tym, żeby utrzymać te gatunki. Oprócz tego, że korzystamy z niektórych tych gatunków, to dodatkowo wspieramy gatunki, które są chronione, z których my jako wędkarze fizycznie nie korzystamy, a zależy nam na tym, żeby one były w tym środowisku obecne, żeby z tego środowiska nie znikały. Dużym zagrożeniem są zanieczyszczenia wód i tu mamy naprawdę ciągle ból głowy z tym, bo zatruwają i osoby fizyczne i różnego rodzaju zakłady, które mają pozwolenia wodnoprawne, nie mają tych pozwoleń, które przekraczają warunki wydanych pozwoleń. Tu naprawdę jest wiele, wiele pracy. Takiego truciciela jest bardzo ciężko złapać za rękę na gorącym uczynku. Jak się najczęściej go łapie, to on mówi, że to nie jego ręka, według tego znanego powiedzenia. Potem sprawy prokuratorskie, które często są wszczynane na nasz wniosek, właśnie na wniosek wędkarzy, no to jest też droga przez mękę, bo niektóre postępowania trwają latami. Dodatkowo ryby jeszcze no, są tutaj dziesiątkowane. W ostatnich praktycznie 3-4 latach pojawiły się kormorany i tu jest znowu trochę wychodzimy.
Czyli znaczy, tacy naturalni może, złodziei.
Dokładnie i tu trochę jakby się, jesteśmy na styku myślistwa i wędkarstwa, bo tu też na ręce pana łowczego serdeczne podziękowania za to, że myśliwi z kół Okręgu Ciechanowskiego PZŁ pomagają nam w redukcji tego drapieżnika, bo ta populacja kormorana też bardzo się rozrosła i bez redukcji, czyli bez fizycznego odstrzału praktycznie w naszych wodach nie byłoby ryb, bo kormorany wpadają do nas na 3 miesiące, wtedy, kiedy ryby są na zimowiskach, są skoncentrowane w dużych skupiskach. No ryba, wiadomo, jest zwierzęciem zmiennocieplnym, więc w zimę ona jest praktycznie, metabolizm wielokrotnie spada, a kormoran jest doskonałym drapieżnikiem, który poluje na duże ryby, zjada duże ryby i no, dzięki kolegom myśliwym mamy oczywiście na redukcję pozwolenie z RDOŚ-u, bo wszystko musi być tutaj zalegalizowane, każda sztuka zaewidencjonowana, zgłoszona. Także my jako wędkarze ponosimy naprawdę wiele, wiele różnych kosztów środowiska, ochrony środowiska, bo no, w społeczeństwie się wydaje tak, wędkarz to człowiek z wędką, kobieta czy mężczyzna z wędką, idzie sobie nad wodę, nie ma problemów, łowi sobie ryby.
Wypoczywa, relaksuje tak, się, tak. Okazuje się, że jest to logistyka
tak, cała
i
masa
sprawy prawne.
Problemów, które są właśnie trudne, jeżeli chodzi o prawo, są finansowo bardzo kosztowne i wymagają wielu, wielu lat pracy tak na przykład, żeby postawić jakoś, mówiąc tak kolokwialnie, populację ryb na nogi, to trzeba tę populację przez wiele lat chronić, wspierać zarybieniami i dopiero po kilku latach może być jakiś efekt.
Bardzo proszę, panie łowczy.
To jest najlepszy dowód na to, że zarówno myśliwi, jak i członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego wzięli na siebie i mają do tego pełne prawo, wynikające z naszego systemu prawnego właśnie, najcięższe i najważniejsze zobowiązania, by zarządzając populacjami, czy to zwierząt łownych, czy to ryb, co przekłada się, tak jak powiedzieliśmy sobie, na środowisko, również na zwierzęta chronione, by te populacje przetrwały w jak najlepszej kondycji ilościowej i jakościowej dla przyszłych pokoleń. Zdarza się tak coraz częściej, że ze względu na brak wiedzy społeczeństwa albo czyjeś partykularne interesy, zarówno myśliwi, jak i co zauważam z pewnym już nie tylko zdziwieniem, również wędkarze są atakowani za to, co robią. Jest to absolutny brak zrozumienia idei, wartości i zasadności prowadzenia obu tych gospodarek, zarówno gospodarki łowieckiej, jak i gospodarki rybackiej. I to, że w przypadku kormoranów zazębia się ten nasz wspólny cel, to jest najlepszy przykład tego, że tak jak wspomniałem, te grupy społeczne, wędkarze i myśliwi, ale oczywiście również zawodowe grupy, takie jak leśnicy i coraz częściej również rolnicy, biorą na siebie to odpowiedzialność za środowisko przyrodnicze, za przetrwanie tego środowiska przyrodniczego, tak jak wspomniałem, w jak najlepszej kondycji właśnie dla przyszłych pokoleń. I nie ma alternatywy dla gospodarki łowieckiej, nie ma alternatywy dla dobrze prowadzonej, a mam taką wiedzę chociażby z relacji z panem dyrektorem, doskonale prowadzonej gospodarki rybackiej w Okręgu Ciechanowskim, nie ma innej alternatywy niż właśnie te grupy społeczne, które biorą na siebie te gigantyczne zobowiązania i to odpowiedzialność, o której mówiłem.
Ale my też mamy, proszę państwa, dużo do zrobienia, dbając o środowisko, w którym przebywamy, wybierając się czy to nad wodę, czy to do lasu. Bardzo panom dziękuję za to spotkanie i za wyjaśnienie nam tych zawiłych aspektów związanych z gospodarką łowiecką i wodną, wędkarską. Jak słyszymy, czy też wędkarze, czy też myśliwi nie idą do lasu, żeby po prostu wyżyć się na zwierzynie, na rybach, ale po to, aby zachować tę równowagę w gospodarce. Pan Daniel Nitowski, łowczy okręgowy w Ciechanowie i pan Adam Gerej, dyrektor Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie, byli dzisiaj moimi państwa gośćmi. To tak przed weekendem polecamy państwu rozważenie tych kwestii. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Barbara Tokarska-Wójciak, dziękuję za uwagę.